Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara Momot w audycji dla chorych, do której Państwa bardzo zapraszam, do słuchania, której zapraszam. Jest z nami od tego momentu ojciec Witold Hetner. Witam, ojcze. Drodzy Państwo, a nasz dzisiejszy temat to wsparcie osób potrzebujących w posłudze świętej pamięci dr Aleksandry Gabrysiak. Mamy dzisiaj w dzisiejszej audycji dwoje gości. Jednym z gości jest pan doktor Mirosław Pietrzak. Halo, jest pan doktor z nami? Tak, witam panie doktorze.
Tak. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze widzę, że pan doktor wita się powitaniem redemptorystów, a więc tak związany
jest,
z
redemptorystów. Byłem ministrantem z parafii Niepojącej Pomocy w Gdyni.
I zawsze pan doktor tak się witał jako ministrant?
Również? Nie, jako ministrant nie, to jeszcze wtedy nie, tak nie witaliśmy, mówiliśmy, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Mm-hmm. Witam serdecznie panią redaktor, witam cały zespół realizacyjny i wszystkich radiosłuchaczy Radia Maryja.
Tak, panie doktorze, zaraz rozpoczniemy rozmowę, ale powiem jeszcze o naszym drugim gościu, chociaż tak zapowiem. Drugim naszym gościem będzie pani doktor Wiesława Pokropska z Elbląga, ale pani doktor teraz jest bardzo zajęta, będzie z nami dopiero za pół godziny. A teraz wracam do pana doktora. Pan doktor jest internistą, specjalistą kardiologiem, specjalistą medycyny paliatywnej, ale dowiedziałam się, że oprócz tego ma pan specjalizację taką szczególną, której ja nazwy tej specjalizacji nie jestem w stanie wymówić, przynajmniej w tej
chwili. To może pani redaktor sprostuje. Nie kardiologiem, a hipertensjologiem. To jest bardzo pokrewna dziedzina. Bardzo pokrewna dziedzina.
A o co chodzi?
Pracuję w poradni kardiologicznej. Ta dziedzina zajmuje się leczeniem, przede wszystkim leczeniem chorych z chorobą nadciśnieniową.
O, to pewnie dzisiaj będzie pan miał bardzo dużo telefonów, ale mam nadzieję, panie doktorze, że telefony będą na temat świętej pamięci dr Aleksandry Gabrysiak, bowiem pan również jest w Stowarzyszeniu Przyjaciół dr Oli.
Tak jest.
Tak? I powiem tak, do świętej pamięci dr Ola Gabrysiak, Aleksandra Gabrysiak, o której dzisiaj będziemy mówić, niezwykła osoba, o której pan za chwileczkę powie. Ja tylko wyczytałam takie, czytałam sporo o pani doktor. Między innymi takie zdanie utkwiło mi w pamięci. Była wszystkim dla wszystkich, którzy potrzebowali pomocy. Panie doktorze, proszę jakoś zaprezentować nam sylwetkę pani doktor Aleksandry Gabrysiak.
Dobrze, postaram się to zrobić. Ja myślę, że taką klamrą spinającą postać pani doktor, jakby takim mocnym przewodnim będzie, a to wyjdzie z naszej rozmowy i z przedstawienia sylwetki. Będą słowa pieśni wielkopostnej, bo kończymy tydzień miłosierdzia, wchodzimy w tydzień biblijny i bardzo tutaj dobrze wpisuje się ta postać dr Aleksandry Gabrysiak. W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, kto krzyż odgadnie, ten nie upadnie w boleści serca zadanej. Doktor Aleksandra Gabrysiak bardzo mocno przez swoje całe życie była związana z krzyżem Jezusa Chrystusa i od tego krzyża swoim i bliskim, i tym, którym się opiekowała, pokazywała, że od krzyża prowadzili się do zmartwychwstania.
Ale też miała w swoim osobistym życiu doświadczała krzyża,
tak jest,
prawda?
Tak, jak mało kto była dotknięta, więc może przedstawię tą sylwetkę, bo kim była? Ona była lekarzem, faktycznie wykształconym lekarzem z zawodu, ze specjalizacją z dziedziny analityki laboratoryjnej pierwszego i drugiego stopnia, ale była zwykłym, zwyczajnym, prostym człowiekiem, bardzo prostolinijnym. Od dziecka, jak pani redaktor wspomniała, już była dotknięta chorobą, cierpieniem. Cierpiała na krzywicę witaminę D oporną. Jako wtedy małe dziecko bardzo często dochodziło do złamań różnych kości. Wiele lat spędzała w klinice znanego profesora Degi w Poznaniu,
tak,
gdzie tam były robione kolejne operacje. Musiała wiele miesięcy przebywać w sanatoriach dla dzieci rehabilitacyjnych. I cierpienie jej towarzyszyło od samego dziecka. urodziła się 16 kwietnia. Niedawno obchodziliśmy jej 81. rocznicę urodzin.
Właśnie tydzień temu, panie doktorze, w czasie audycji, zapowiadając audycję, powiedziałam, że jest rocznica.
Urodziła się w 1942 roku w Radzyminie, bo tam jej rodzice byli przesiedleni, pochodzili z Wielkopolski. Później wrócili do Żnina. Jej dzieciństwo to lata, które mieszkała w Żninie. Ale właśnie jak brat jej wspomina w takim wspomnieniach, to mówi, że pamięta, jak była do połowy zalepiona gipsem, jak musiał zawsze z nią wszędzie chodzić, nie mógł się bawić, bo ona była tak, ale ona była bardzo pogodną. Już wtedy mała Ola, mając 6 lat, mówiła, że ona zostanie lekarzem, bo trzeba pomagać innym. I takie świadectwo jej opiekunów z sanatorium, które mówią, że Ola mówi na głos pacierz, że upomina dzieci, jeżeli kłamią. I bardzo jest taka otwarta, bo dzieli się cukierkami i ciasteczkami, które dostaje od rodziców. Więc pewne cechy charakteru już tak można powiedzieć w tym wieku bardzo wczesnego dzieciństwa nawet.
Panie doktorze, pozwolę sobie...
Rodzice do Gdańska i stąd w Gdańsku, w Trójmieście jest ta postać tak znana, bo tutaj Ola spędziła to, swoje lata kształcenia i w szkole podstawowej, i w liceum, i później na studiach medycznych. Wtedy jeszcze w Akademii Medycznej w Gdańsku, ale to też nie była taka droga łatwa, bo też to była droga taka właśnie z cierpieniem, bo Ola mimo znanego bardzo dobrze egzaminu nie dostała się w 1931 roku na studia. Nie zabrakło jej punktów. Wtedy były w tym okresie właśnie coś takiego jak punkty i musiała cały rok przepracować, zdobywając te punkty jako stalowa w szpitalu, wtedy w szpitalu wojewódzkim w Gdańsku. I proszę sobie wyobrazić, u osoby, która jest dotknięta cierpieniem, która porusza się za pomocą kuli, no taka praca fizyczna była bardzo wielkim wyzwaniem. Ale Ola przyjęła to z wielką pokorą. Również tam jest w dzienniczku. Ona mówiła, że to jest twoja wola, panie. I po roku dostała się na studia. I również wszystko ofiarowała Panu Bogu. Ona wtedy się bardzo mocno związała, doktor Ola, wtedy jeszcze nie lekarz, tylko jako młoda dziewczyna, jako studentka medycyny, związała się z ruchem studenckim, które było skupione przy kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa we Wrzeszczu w Gdańsku, tak zwany kościół na Czarnej. Tam ona działała, tam ona rozwijała swoje taką jakby więź z Panem Bogiem.
Duchowość, nawet, tak.
Duchowość swoją, tak, pogłębiała swoją duchowość właśnie tam w tym kościele i w tym ośrodku. Kończąc studia w 1968 roku, tutaj posłużę się takim wspomnieniem pani doktor, która ją leczyła, znakomitego endokrynologa, doktor Bitel Dobrzyńskiej, to powiedziała, że z radością przybiega, powiedziała, że to nie jest jej zasługa, to jest wola Boża, że ona zdała końcowy egzamin i jest lekarzem. I takie też było jej przepiękne zaślubienie, że tak powiem, jakby z medycyną. Ola w obecności swoich bliskich, krewnych, rodziców, a także przyjaciół złożyła przysięgę Hipokratesa. To miało miejsce 19 października. Ona zdobyła dyplom lekarza 28 czerwca, ale później w sierpniu złożyła taką uroczyste przyrzeczenie, złożyła przysięgę Hipokratesa. Mało kto ze studentów coś takiego dokonuje.
A to nie jest normą, panie doktorze? Halo?
To jest też jej wyraz takiej wielkiej duchowości i miłości do tego, do swojego zawodu, do właśnie do medycyny i do tego, co ona będzie czynić. Pracowała później w Pszczewie w szpitalu, tam została kierownikiem laboratorium, które przeorganizowała niesamowicie. Nawet robiła specjalizację pod kierunkiem znakomitego biochemika, pana najpierw docenta, później profesora angielskiego, który nawet wyraził takie podziękowanie, olbrzymie podziękowanie za wkład, który zrobiła w diagnostykę laboratoryjną dla miasta Pszczewa i okolic. Później z uwagi na takie trudności mieszkaniowe przeniosła się pani doktor do Elbląga i tam cała jej działalność się skupiła w Elblągu już od 1990.
Panie doktorze, halo?
Tak,
halo. Panie doktorze, to już jest następny etap, a ja chciałabym do tego, ponieważ próbowałam jakoś się tak przebić do pana, do tego, co pan do tej pory powiedział, mam dwie takie... Nie wiem, to nie są takie myśli przyszły mi do głowy, kiedy pan mówił o tej postawie małej Oli w sanatorium, bo ludzie, lekarze, pielęgniarki, którzy zajmują się dziećmi chorymi, mówią, że dzieci chore często są albo nad wyraz egocentryczne, albo też nad wyraz dojrzałe w cierpieniu. Ja sama miałam przyjaciółkę, która też całe życie przebywała od urodzenia właściwie w sanatoriach Pohajne Medina, tak zwane, tak. Po poliomyelitis, która była bardzo osobą dojrzałą. I tak myślę, że mała Ola również dorastała jakoś tak, cierpiąc sama, prawda?
Dokładnie tak, 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 to prawda. Tak. Ale to cierpienie już wtedy jako małe dziecko ofiarowała, już od dziecka wymykała się właśnie nawet rodzicom. Rodzice bardzo lubili spędzać czas taki wakacyjny na Mazurach i tam mała Ola, która była niepełnosprawną, brat jej pomagał w tym, nauczyła się jeździć na rowerze. Proszę sobie wyobrazić, dziecko niepełnosprawne. Ale dlaczego? Ja zaraz odpowiem wszystkim. Dlatego, że jeździła kilka kilometrów do kościoła.
Mm-hmm. Tak.
Później tak samo, będąc już jako dorosła osoba, bardzo cieszyła się z kupionej syrenki. To były lata 60. To było, mówię, cała rodzina pracowała, to też w swoich pamiętnikach o tym, o których wspomnę za chwilkę. Ale również tym samochodem codziennie, jak wspominają jej bliżsi, jechała do kościoła, no najbliższego, albo pracy tam, gdzie mogła, żeby właśnie zatopić się w Eucharystii, żeby kontemplować.
Tak, żeby swoje, zdobywać żeby siłę po prostu.
Ale i swoją tak, pracę, przede wszystkim
tak.
Pracę.
Panie doktorze,
za których pracowała.
A druga myśl, to pan doktor powiedział o tej przysiędze Hipokratesa i tak. Ja w tym momencie pomyślałam, zawsze miałam taką świadomość, że wszyscy lekarze składają przysięgę Hipokratesa.
Tak, to znaczy składają przysięgę, oczywiście w tych latach również, jak jest to zakończenie takie ogólne, ale tutaj doktor Ola powiedziała, że ona również indywidualnie.
Aha, takie, rozumiem,
takie,
tak.
To były takie zaślubiny z medycyną.
Tak, które, rozumiem.
Pani doktor, już wtedy doktor.
Taka dokonała. Duża dojrzałość, oczywiście tak, odpowiedzialność tak, za to, co coś się robi.
To przed Olą było. Tak.
Panie doktorze, przejdźmy wobec tego do czasów już w Elblągu, dobrze?
Dobrze. Jeszcze tylko może tylko nadmienię jedną, że w Czewie nie tylko oddała się pracy w laboratorium, dyżurowała doktor Ola, bo chciała mieć kontakt z chorymi, dyżurowała w oddziale chorób wewnętrznych. I tam próbowała założyć, bo wyszła ze środowiska, tutaj była również związana w Gdańsku, telefon zaufania. Niestety ówczesne władze komunistyczne zabroniły i ten anonimowy przyjaciel w Czewie został rozwiązany. A później jej pracę w Elblągu również, bo tam kończyła drugi stopień z analityki laboratoryjnej i tam również pracowała, czynnie pracowała, była szefem, kierownikiem laboratorium głównego w szpitalu wojewódzkim. W szpitalu zespolonym, kierownikiem działu diagnostycznego i pracowni analitycznej, ale tam oddała się w wir pracy, który wychodził poza jej ramy. To nie było dzieła charytatywnego, który nie był naznaczony w Elblągu imieniem i nazwiskiem dr Aleksandry Gabrysiak. Pierwsza grupa. To były samotne matki. Ola bardzo ubolewała nad tym, przepraszam, że tak mówię po imieniu, ale tak jakoś uważam,
tak, że mówicie w swoim środowisku, doktor Gabrysiak. Tak,
ubolewała nad tym, że no wiele samotnych matek cierpi, tak? Nie ma znikąd pomocy. Nie było telefonu zaufania, więc ona zostawiała najczęściej w różnych przychodniach, ale także w środkach masowego przekazu, w środkach komunikacji miejskiej, taką ulotkę. Potrzebujesz pomocy, bo spodziewa się dziecka, zadzwoń.
Panie Ola, doktorze, tak, halo? Tak? Panie doktorze, tak, chciałabym, tak, aby pan tutaj uściślił, bo wiem, o jakie lata chodzi, bo w tej chwili to nie jest nic.
Tak, koniec lat 70.
No więc właśnie, to był czas, kiedy samotne matki, można powiedzieć, że nie miały pomocy jakiejś tak, takiej systemowej.
To prawda, to był początek lat 80., a początek lat 80. to jest stan wojenny, gdzie było trudność ze wszystkim, prawda? I Ola tutaj im służyła, maskowała, ale także tutaj zakiełkowała idea powstania domu samotnej matki. Z tą ideą również jakby się złączyło kilka osób na terenie Elbląga, łącznie z osobami duchownymi, tak, łącznie z księdzem Janem Halberdem. No i ta idea również się zrodziła. Ta moc partii zaistniał w Elblągu, no i otwarcie było w 1989. To jest jedna grupa. Pani doktor, przechodząc na emeryturę, oddała się również tym, którzy są uzależnieni od różnych środków, przede wszystkim od alkoholu, którzy można powiedzieć, że nawet i do obecnych czasów, trochę jakby są zepchnięci na margines społeczeństwa, a pani doktor Ola chciała ich wyrwać z tego marginesu i właśnie im ukazać sens życia, ale oczywiście w trzeźwości. To ona pracowała nie w poradni odwykowej, która tak się pierwotnie nazywała w Elblągu, tylko zmieniła nazwę na poradnię trzeźwości, bo alkoholizm to jest choroba. Mało tego, pani doktor Aleksandra Gawisiak swoim lekarzom, medykom udowadniała, i to nie miała co udowadniać, bo to jest tutaj można powiedzieć evidence-based medicine, czyli medycyna faktu. Alkoholizm to jest choroba. Tylko to jakoś tak właśnie źle pokutowało. Nawet w środowisku trzeba się uderzyć w piersi medycznym, tak? Alkoholik był zepchnięty, to jest alkoholik. Doktor Ola nigdy nie mówiła, czy pan Leszek, czy pan Zbyszek to jest alkoholik, to jest chory człowiek. Alkoholizm to choroba i trzeba temu człowiekowi pomóc. Mało. Proszę zobaczyć, wychodziła poza ramy medyczne, bo im pomagała, tym chorym, ale także rodzinom, trafiała do rodzin, bo jeżeli ktoś jest dotknięty tym uzależnieniem, to cierpi cała rodzina. I pomagała współmałżonką, całej rodzinie, tym dzieciom, które bardzo często były przez swoich ojców opuszczone. Wiele, wiele mężczyzn wyciągnęła naprawdę na prostą drogę. I to również są takie wspomnienia, które są udokumentowane. Ale o tych dokumentach to może na końcu bym powiedział, które warto sięgnąć. To jest jedna, kolejna grupa, którym pomagała. Pani doktor Ola, będąc już na emeryturze po odejściu z laboratorium ze szpitala, pracowała również w ośrodku adopcyjnym. Bardzo starała, społecznie pracowała tam w tym ośrodku opiekuńczo-adopcyjnym w Elblągu, aby dzieciom właśnie porzuconym przez matki zapewnić dom rodzinny. Aby jak najszybciej te dzieci zostały, to była bardzo żmudna i mozolna praca, można powiedzieć nie tam wielomiesięczna, ale bardzo starała się przy współudziale innych pomagających jej osób, aby jak najszybciej te dzieci mogły znaleźć rodzinę, kochającą ją rodzinę.
Zresztą trzeba powiedzieć, panie doktorze, że tak. Sama była matką adopcyjną.
O, właśnie, panie redaktor, tak jest. Również adoptowała Marysię w 1974 roku. Jej biologiczna mama porzuciła dziecko w szpitalu miejskim w Gdyni, a więc znowu tutaj Trójmiasto i są te kontakty z doktor Aleksandrą. I Ola się nie wahała. Adoptowała Marysię i
niemowlę, małą, tak.
Była gotowa, gdyby się matka biologiczna zmieniła zdanie, zreflektowała.
Była gotowa tak,
na oddanie jej. Na to, żeby również powierzyć powrotem tej matce. Bo Ola uważała, że kto ratuje jedno życie, ratuje świat. Jest takie piękne wspomnienie pani i przyjaciółki, pani Gerdy, która mówi, że Ola już po dyplomie mówiła o głębokiej potrzebie uratowania choćby jednej istoty ludzkiej przed sierotcem i stworzeniem mu kochającego, prawdziwego domu. I to właśnie uczyniła pani doktor Aleksandra Gabrysiak.
I następna grupa, ponieważ czas nam ucieka szybko.
Tak. I ostatnia może już grupa, którą was chciałbym jeszcze chwilkę chociaż o duchowości powiedzieć, bo ty już w tej postawie, w tej pracy już widać pewną duchowość, dr Aleksander Gabrysiak. I ostatnia grupa włączyła się, ale była również wtedy, gdzie potrzebowano dr Aleksandry. Włączyła się w pomoc osobom bardzo ciężko dotkniętym chorobą, w fazie terminalnej choroby nowotworowej. Tam też był bardzo duży zespół. Myślę, że pani doktor...
To już, panie doktorze, jeżeli pan pozwoli... Halo?
Tak.
Jeżeli pan pozwoli, to o jej pracy hospicyjnej będziemy rozmawiać może szerzej z panią doktor Pokropską. Natomiast chciałbym, żeby pan jeszcze wspomniał o jej pomocy, którą świadczyła więźniom.
Tak. Doktor uważała, że osoby, które wychodzą, nie są z więzienia, nie są w pełni zresocjalizowane, że im trzeba pomagać, że im trzeba dać jakby to nowe życie. I odwiedzała więźniów. Nawet przygarniała ich do własnego domu, poradni tej właśnie odwykowej już, tych pomieszczeń, to jest tych biur, tych gabinetów lekarskich. Nawet organizowała takie pomieszczenie, że tak powiem, przejściowe zastępcze, żeby tam któryś z nich mógł zamieszkać. Pomagała i nawet materialnie, tak? To trzeba również bardzo często spotykała się z bardzo dużą niewdzięcznością ze strony tych swoich podopiecznych. Ale jak kiedyś zwróciła uwagę do swojej pielęgniarki z poradni odwykowej, pani Janeczki, z którą bardzo współpracowała, bo pani Anka Janeczki mówiła, pani doktor, po co pani te drzwi zostawia otwarte? Niech pani przyjdzie do domu odpocząć. Przecież nie można już po raz kolejny, pani dała już mu trzecią czy piątą szansę, a doktor Aleksandra odpowiadała, ludzie są dobrzy i trzeba ich kochać, a życie jest piękne, pani Janko. I trzeba tym ludziom pomagać, również tym zamkniętym na margines społeczeństwa.
Panie doktorze, to co pan powiedział, to powiedziałabym, to można obdzielić tą działalnością czy wiele osób, prawda? I wydaje się, tak, że to może tak troszeczkę...
Tak jak wspomniałem, no nie było praktycznie jakiegoś dzieła charakterystycznego w tych latach 80. i 90., w którym by również nie uczestniczyła pani doktor Aleksandra Gabrysia. Jej telefon był dostępny przez 24 godziny na dobę dla wszystkich, którzy potrzebowali pomocy. No i może zakończyłbym, opowiedziałbym jeszcze troszeczkę o tym właśnie odejściu, bo niektórzy mówią, że to była bardzo okrutna śmierć. Tak, została zamordowana przez swojego podopiecznego. Właśnie nadszedł ten dzień, 6 luty 1993 roku, w własnym mieszkaniu została zamordowana w okrutny sposób. Najpierw jej córka Marysia adoptowana, a później właśnie pani doktor Aleksandra Gabrysia, która wróciwszy do domu, zastała dramat morderstwa swojej córki. Pani doktor przeczuwała, że taką śmiercią zginie i tutaj też jest jej duchowość. No i jest też, że tak powiem, zapisana ta rozmowa pani doktor Aleksandry Gabrysiak z panią Janeczką, właśnie tą pielęgniarką, o której wspomniałem, gdzie doktor mówi wyraźnie, pani Janeczko, ja wiem, że ja zginę, ale pani Janka protestuje, mówi, co to znaczy pani zginie, jak? No każdy z nas umrze, ale ja już odczepowała tą śmierć, nawet nad grobem swojej matki, który był kilka miesięcy przed jej morderstwem, mówiła, matulko, my się niedługo zobaczymy i powtarzała, że przeczuwa, że zginie śmiercią, że zostanie zabita śmiercią męczeńską, śmiercią nagłą. Doktor nawet ofiarowała, jest w jej pamiętnikach i teraz może do duchowości. Doktor pisała takie zapiski, pamiętniki na początku lat 62-64, były one częste. Później już były, gdy już pracowała w Elblągu, urywane gdzieś, gdy zaczęły rekolekcje czy jakieś ich przeżyć duchowych. Ale od czasu do czasu wracała i zapisała i to się uchowało i to świadczy o jej duchowości. O czym jak doktor Aleksandra Gabrysiak była zjednoczona, to co wspomniałem, z krzyżem Chrystusa i od tego krzyża prowadziła ku zmartwychwstaniu i swoich podopiecznych i samą siebie, bo ofiarowała. Ja tylko może jedno przeczytam, jeżeli pani redaktor...
Tak, bardzo prosimy.
Rok 92, podwyższenie krzyża. Panie, dałeś mi udział w twoim krzyżu, aby zbawić świat. Tak bardzo tego pragnęłam. Mam świadomość ciężaru, jaki dźwigam. Panie, jestem z tobą. Jesteś moją mocą i bądź zawsze moją mądrością. Gotowa jestem ponieść śmierć za życie moich biedaków.
No to nie słowa takie profetyczne, powiedziałabym.
Tak.
Tak. Panie doktorze, to, że mówimy dzisiaj o tak niezwykłej postaci, to co pan powiedział, to jest uzasadnienie właściwie, dlaczego mówimy w tej audycji o doktor Aleksandrze Gabrysiak, świętej pamięci, ale to jest to, jaka była, co robiła, to jest jedno. Natomiast jest jeszcze drugie uzasadnienie, to, które przed miesiącem czy dwoma na terenie diecezji, jak gdyby, dwoma zaistniało. Proszę tak powiedzieć jest o tym.
No właśnie, 6 lutego, czyli 30. rocznicę męczeńskiej śmierci, ja mówię narodzin dla nieba, doktor Aleksandr Gabrysiak, biskup elbląski, ksiądz dr Jacek Jezierski przekazał publicznie do wiadomości na mszy świętej w hospicjum Elbląskim, który jest imieniem dr Aleksandry Gabrysiak, swoją decyzję, którą podjął dzień wcześniej, 5 lutego i zakomunikował nam wszystkim przyjaciołom, Katolickiemu Stowarzyszeniu Lekarzy Polskich, pracownikom hospicjum o rozpoczęciu sprawy dr Aleksandry Gabrysiak, lekarza medycyny, córki Jana i Jadwigi z domu Grajek w formie procesu beatyfikacyjnego. Tym samym rozpoczęło się postępowanie procesu beatyfikacyjnego. Oczywiście trzeba powołać postulatora, postulator z powrotem zwraca się do biskupa, ale jest to bardzo duży krok, jeżeli chodzi o postać, świątobliwą postać dr Aleksandry Gabrysiak, a tego słowa nie używam tak sobie, dlatego że użył to Jan, święty Jan Paweł II, żebyśmy kultywowali pamięć o wszystko, co dokonała dr Ola, świątobliwej dr Aleksandrze Gabrysiak. I to jest naszym naprawdę no, taką wielką radością, ale nie pozostajemy tylko na radości. Każdego 6 miesiąca pracownicy hospicjum, my w Gdyni, także w Elblągu, wiele wiemy zgromadzeń zakonnych, klauzurowych, chociażby siostry karmelitanki z Gdyni Orłowa. Tego 6 łączymy się w wspólnej modlitwie, aby tą decyzję księdza biskupa Jacka Jezierskiego wesprzeć, omodlić, aby dzięki opatrzności Bożej ten proces się potoczył i abyśmy mogli cieszyć się, że dr Ola, lekarz ciała i duszy, tak jak mówili o niej pacjenci, chorzy i podopieczni, została włączona w poczet błogosławionych państw.
Tak, panie doktorze, dziękuję za to, co do tej pory, ale jeszcze za chwileczkę jeden wątek chciałabym podjąć. Teraz poprosimy ojca, żeby połączył się z panią doktor Wiesławą Pokropską, a chciałabym pana jeszcze zapytać, panie doktorze, zapytać to może nie, ale jakoś chciałabym, żeby pan może podjął taki wątek, taką myśl, bo to, co pan mówił o doktor Aleksandrze, to jest bardzo piękne, ale tak jak mówiłam, to przekracza możliwości jednego człowieka właściwie.
Tak,
i
tak,
interesuje mnie, jak ona budowała sieć współpracowników, bo przecież to nie mogła być tylko jej indywidualna praca.
No, teraz może odwołam się, bo jeżeli ktoś by chciał pogłębić i życiorys, i przede wszystkim duchowość, to odwołuję się do pięknej pozycji książkowej pod redakcją pani profesor Grażyny Świąteckiej.
Właśnie na to czekałam.
Doktor Ola.
Lekarz ciała i duszy, tak.
Tak. I odwołuję się, albo można się skontaktować ze Stowarzyszeniem Przyjaciół dr Oli w Sopocie, albo już z redakcją, która wydawała Via Medico tą pozycję, ale chcę o tym powiedzieć, skąd czerpała. Sama czerpała, z tego co powiedziałem, co potwierdza brat właśnie w tej książce, w pamiętnikach, czy we wspomnieniach.
Tak, rozumiem, ale chodzi mi o sieć.
Ale doktor Oli, tak. Nie można było odmówić o to.
A, rozumiem.
To mówi jeden ze współpracowników doktor Oli, który pracował w szpitalu. Nagle Ola go poprosiła i on powiedział, że on sam nie wie, jak to się stało, że on jej pomagał w rozwożeniu na przykład leków do chorych hospicyjnych. To myślę, że pani doktor Pokropska potwierdzi. Ona prowadziła przecież aptekę darów, pani doktor, ale potrzebowała ludzi, którzy będą to rozwozić. Pielęgniarki, pani Jajneczka wspomniana przeze mnie, ona mówi, że ona nie wie, jak to się stało, że one zaczęły same przynosić rzeczy dla tych biednych dzieci, które właśnie...
A więc, panie doktorze, ponieważ czeka już pani doktor, to dobrze. Promieniowała dobrem i w ten sposób przyciągała tak
innych. Tylko dokończę, może jej życie było, pani doktor Aleksandra, było nacechowane służeniem innym, aż do ofiary z samej siebie i do świadomej ofiary.
Tak.
Praca w telefonie, praca w ośrodku adopcyjnym, praca w domu samotnej matki, praca nad alkoholikami, rodzinami, troska o więźniów. To wszystko było nacechowane tym, o którym mówiliśmy na początku, pani redaktor. Miłosierdzie.
Tak.
Mhm. Uczynkami miłosierdzia, zarówno panie co do doktorze, ciała, jak i co do duszy.
Tak, dziękuję. Koniec. Mam nadzieję, że będziemy dalej rozmawiać. Proszę się nie rozłączać z nami.
Proszę
przy telefonie trwać. A teraz witamy panią doktor Wiesławę Pokropską.
Witam serdecznie pani doktor.
Witam, ja witam wszystkich.
Już pani dojechała?
Szczęść Boże.
Pani doktor dopiero teraz z nami.
Ja pozwolę panie doktor się wtrącić. Przepraszam,
proszę,
że przerwałem, bo pani doktor może przez skromność nie powie. Doktor Wiecowa znała osobiście panią doktor.
Tak, no dlatego będziemy rozmawiać, panie doktorze. Powiem tak, pani doktor Wiesława Pokropska, chirurg dziecięcy, dyrektor hospicjum w Elblągu. Tak,
tak,
pani doktor?
Tak,
pani doktor dzisiaj była w terenie tak zwanym, bo są Pola Nadziei.
Akcje Pola Nadziei.
Proszę powiedzieć, co to są Pola Nadziei, zanim przejdziemy do rozmowy o doktor Oli.
Pola Nadziei to jest taka akcja skierowana na hospicja, na pacjentów przewlekle chorych, głównie pacjentów nowotworowych, która wywodzi się z Edynburga, ze Szkocji. Tam po raz pierwszy zostały zasadzone pola żonkilowe i po raz pierwszy wolontariusze kwestowali. U nas akcję zapoczątkował Kraków, hospicjum krakowskie.
Mm-hmm. Tak. Pani doktor, wiem, że pani nie miała możliwości słuchania tego, co mówił.
Słuchałam, jechałam
świetnie.
I w samochodzie miałam radę.
Bardzo dużo wiadomości przekazane w sposób bardzo szybki, powiedziałabym.
Słyszałam to wszystko.
Przez pana doktora, ale dla pani zostawiliśmy cały obszar pracy hospicyjnej, pani doktor Oli. Proszę powiedzieć o tym.
Ja panią doktor Olę poznałam jeszcze zanim powstało hospicjum elbląskie, ponieważ ja pracowałam w szpitalu na Żeromskiego i pani doktor Gabrysiak przyszła tam do pracy i została kierownikiem laboratorium. Także już wcześniej żeśmy się ze sobą kontaktowały.
Zetknęły, tak.
Tak. Również w temacie domu matki samotnej. Wtedy jeszcze nie było domu matki samotnej, ale doktor Gabrysiak opiekowała się tymi dziewczynami, które spodziewały się dziecka, tak? A potem już jak się dziecko urodziło, to też dalej sprawowała nad nimi opiekę. Ja pracowałam na chirurgii dziecięcej, byłam zastępcą ordynatora i pani doktor przychodziła z tymi swoimi podopiecznymi. Jeżeli dziecko tej matki znalazło się z jakiegoś powodu na oddziale chirurgii dziecięcej. A ponieważ wtedy oddziały były zamknięte, nie było wejścia dla rodziców, informacje o stanie zdrowia były takie różne. Także pani doktor
Gabrysiak
mnie prosiła i zawsze tam do mnie się kierowała i żeby poinformować o stanie dziecka, czy czasami po cichutku pokazać to dziecko.
Aha. Pani doktor, ponieważ będziemy mówić o początkach hospicjum, to dobrze byłoby powiedzieć o rozprzestrzenianiu się tej idei hospicyjnej. Nie tylko w Elblągu, ale... Tak?
Tak,
proszę.
Tak. Ta idea hospicyjna została w Polsce po raz pierwszy tak zapoczątkowana w 1981 roku, kiedy powstało Stowarzyszenie Chorych Hospicjum w Krakowie.
Tak.
I tam była grupa wolontariuszy, którzy właśnie chodzili do szpitala i wspierali tych ciężko chorych pacjentów, tak? A potem to się jakby rozprzestrzeniło na całą Polskę. Taką przyczyną powstania hospicjów w Polsce to była też wizyta Dame Cecily Sanders,
tak,
która była założycielką pierwszego hospicjum w Wielkiej Brytanii, w ogóle pierwszego chyba na świecie, tak?
Tak, pod wpływem zresztą z polskim, pod wpływem kontaktu z polskim żołnierzem.
Tak,
ale to już o tym nie będziemy mówić, już wielokrotnie mówili.
Potem zaczęły jakby te hospicja powstawać, tak? Nasze hospicje elbląskie zawiązało się w 1987 roku. Te wszystkie dzieła powstawały tu w Elblągu przy parafii świętego Jerzego. I tam właśnie i hospicjum, i dom matki samotnej powstał, i przedszkole katolickie w tamtym czasie, tak?
A więc pani doktor, można chyba, z tego co pani mówi, można wysnuć taki wniosek, że takim spiritus movens był też pewnie i kapłan, proboszcz tej parafii, bo jeżeli przy jednej parafii tyle dzieł...
Tak, ale działo się to dlatego, że byliśmy jakby w bliskich kontaktach z księdzem Eugeniuszem Dudkiewiczem, tak?
Tak.
ponieważ, z Gdańska. Tak, z Gdańska. Tam wtedy w tym ruchu hospicyjnym w Gdańsku też się udzielał pan profesor Stolarczyk. Pan profesor Stolarczyk przyjeżdżał tutaj do nas, do Elbląga, do pracowni anatomopatologii, tak, którą kierował pan doktor Dudek. No i w sumie tak się wywiązała idea powstania tego hospicjum domowego. A w ogóle to wtedy przy parafii właśnie świętego Jerzego istniało duszpasterstwo służby zdrowia. I myśmy mieli takie spotkania swoje i to właśnie na bazie tego duszpasterstwa służby zdrowia powstało hospicjum domowe.
Tak, i w to włączyła się, no pani oczywiście, ale również doktor Ola Gabrysiak.
Tak, dużo się włączyło w to lekarzy, między innymi była również pani doktor Aleksandra Gabrysiak, tak?
Tak.
Tu pan doktor mówił o tej aptece darów, ale ta apteka darów istniała przy parafii świętego Jerzego. Pani doktor Gabrysiak, mając kontakty gdzieś z Francją, o ile dobrze pamiętam, ona właśnie ściągała te leki.
Tak.
Ale ta sama apteka to była przy parafii świętego Jerzego. I tam nasze dwie panie farmaceutki pracowały i one tym zawiadywały.
Tak, zresztą to był czas tak zwanych darów, prawda?
Tak.
Pani doktor, a proszę powiedzieć, ponieważ pan doktor Mirosław Pietrzak nie znał osobiście pani doktor Gabrysiak, natomiast pani znała, jakim była człowiekiem? Co można o niej powiedzieć?
Była człowiekiem zasadniczym.
No.
Starała się, żeby wszystko po prostu było robione zgodnie z zasadami. Jak ja pamiętam ją z laboratorium, jak ona naszych lekarzy dyscyplinowała, którzy czasami w nocy zlecali cały komplet badań laboratoryjnych. Niezależnie od tego, czy ten pacjent szedł do zabiegu, czy nie, to oni zlecali cały komplet badań. I ona następnego dnia rano przychodziła, dyscyplinowała naszych lekarzy i pytała, po co oni te badania zlecali.
Mm-hmm.
Także no takim mówię, tu była w pracy, była człowiekiem bardzo zasadniczym. No w takich kontaktach osobistych no była dobrym człowiekiem, takim z zasadami można powiedzieć, tak?
Mm-hmm.
Nie było do pomyślenia, że jeżeli ktoś się umówił z pacjentem, to do tego pacjenta nie pojechał, tak? Bo wtedy te zespoły domowe, no to one się składały z lekarza, pielęgniarki, czasami jakiegoś wolontariusza, czy wolontariusza ze szkoły medycznej.
Mm-hmm.
No i to trzeba było tego pilnować, żeby po prostu tym ludziom obiecać i spełnić tą swoją obietnicę, że się dowiedzie, że się będzie ich wspierać, że się im pomoże.
Tak, ta śmierć pani doktor Aleksandry Gabrysiak, jej córki, ona wywołała bardzo duży taki oddźwięk w środowisku hospicyjnym. Ja sama pamiętam, że w tej audycji już zaraz po śmierci mówiliśmy, ale tak nie była to cała audycja poświęcona świętej pamięci doktor Oli, ale mówiliśmy już o doktor Gabrysiak. I proszę powiedzieć, jak to się odbiło może na was po prostu, na was, którzy...
Na nas jako na środowisko hospicyjnym, tak. To się bardzo, to na nas wywarło bardzo...
Bo to tragiczna śmierć bardzo.
Takie duże, no nie powiem wrażenie, ale taką duży smutek.
Trauma duża, tak.
I dużym obciążeniem to dla nas było, tak? Albowiem już powstawało hospicjum stacjonarne i właściwie...
Za parę miesięcy było otwarte.
Nie, dwa tygodnie po śmierci doktora Gabrysiak.
Tak.
Bo ona zmarła została zamordowana 6 lutego, a otwarcie hospicjum było 21 lutego.
Ojej.
Także to było, dwa tygodnie po śmierci pani doktor. I no i od razu taka jakby została podjęta inicjatywa, ja dokładnie nie pamiętam, ale prawdopodobnie przez proboszcza parafii, przez księdza Halberdę, żeby no do tego, bo hospicjum się nazywało hospicjum świętego Jerzego, tak?
I żeby tak jak do tego, parafia.
Żeby do tej nazwy dodać imieniem doktora Aleksandry Gabrysiak, tak?
I od razu zostało to jakoś tak zaakceptowane przez was.
Tak, od razu. My teraz się nazywamy trochę inaczej, dlatego że hospicjum nie jest już instytucją diecezji. Od 2006 roku mamy Stowarzyszenie na Rzecz Hospicjum Elbląskiego i stowarzyszenie przejęło tą działalność hospicyjną, ale jest to Hospicjum Elbląskie imieniem dr Aleksandry Gabrysiak.
To jeżeli pani pozwoli, pani doktor, to kilka słów o tym waszym hospicjum obecnie. Jakim zakres działania?
No, podstawowy... mamy bardzo szeroki zakres działania, bo mamy duże hospicjum stacjonarne, w którym mamy 28 łóżek, tak? Oprócz tego mamy dwa zespoły hospicjum domowego. Jeden zespół to jest w Elblągu, drugi zespół w Paszłęcki, obejmuje powiat elbląski. Mamy hospicjum domowe dla dzieci, tak, poradnie medycyny paliatywnej. Również w hospicjum jest taka działalność jak zespoły dla pacjentów wentylowanych mechanicznie, tak? Czyli pacjenci, którzy muszą korzystać z pomocy respiratora. Mamy dosyć dużo takich pacjentów też.
Tak. Pani doktor, ponieważ zasadą naszej audycji jest również kontakt ze słuchaczami, to na ten moment pani doktor podziękuję za wypowiedź. Przypomnę, że rozmawiamy z panią doktor Wiesławą Pokropską z Elbląga, dyrektorem hospicjum w Elblągu. Mam nadzieję, że doktor Wiesław, Mirosław Pietrzak jest również z nami.
Jestem.
Oddamy głos radiosłuchaczom, a czekając na telefon, jeżeli państwo chcieliby coś dodać, to bardzo proszę, ale ja przypomnę naszym radiosłuchaczom telefony. Drodzy państwo, rozmawiamy dzisiaj o świętej pamięci dr Aleksandrze Gabrysiak, której proces beatyfikacyjny rozpoczął się właśnie przed miesiącem, dwoma.
W lutym.
Nasze telefony 56 655 23 55 i drugi telefon 655 23 56. Już mamy telefon, ale jeszcze podam do końca telefony dla zasady. Telefon w naszej rodzinie 536 600 100, 536 600 200 i dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 48 56 to kierunek, 655 23 33 i 655 23 66. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Małgorzata z Koszalina.
Witamy panią.
Dziękuję za piękną audycję. Witam serdecznie gości i panią redaktor. Tak słuchając, odczuwam piękna postać i trochę zbieżności ze swoim życiem. Może to, że jako osoba niepełnosprawna podjęłam się też nauki w zawodzie medycznym, po trudnościach zakończona dyplomem i nawet uczyłam się w Gdańsku i miałam praktyki w Akademii Medycznej, przejeżdżałam przez Wrzeszcz, ale nikt mi o tej osobie nigdy nie opowiadał, byłam tam kilka semestrów. Później różnie się losy to potoczyły. No jeszcze taka zbieżność, że dzień przysięgi Hipokratesa, którą pani doktor Ola złożyła, to jest dzień moich urodzin. I kto wie, czy nie wyprosiła mi u Boga to, że żyję, bo moje życie było zagrożone. Może już więcej nie będę opowiadać, ale bardzo bym prosiła jeszcze raz podać dokładny sposób pozyskania tej publikacji, żebym mogła coś poczytać o pani doktor, bo bardzo mi to interesuje. Ja przejdę na odbiór.
Można też w internecie poczytać.
Ale to bym chciała...
Tak, dobrze, rozumiemy.
Przejdę na odbiór.
Dziękujemy, tak? Pani Małgorzato, pozdrawiamy panią serdecznie. Panie doktorze?
Tak, podaję. A więc to jest pozycja dr Ola, lekarz ciała i duszy, zbiór wspomnień, świadectw o dr Aleksandrze Gabrysiak, a także jej własne zapiski z pamiętnika pod redakcją pani profesor Grażyny Świąteckiej, wydawnictwo Via Medica i można do Via Medica do Gdańska albo do Stowarzyszenia Przyjaciół dr Oli do Sopotu. Stowarzyszenie Przyjaciół dr Oli Sopot i wyświetli się wtedy kontakt i wtedy można taką książkę zamówić albo bezpośrednio w wydawnictwie Via Medica. Ja jeszcze chcę podać, że nie tylko ta pozycja, ale także powstały dwa filmy o dr Aleksandrze Gabrysiak. Pierwszy zaraz bardzo dosyć wcześnie, bo w 1994 roku zrealizowany przez panią redaktor Aleksandrę Ciechanowicz-Taratę, był wyświetlany w pierwszym programie i ten film nosi tytuł Testament Miłości. A kilka lat temu, ale już w pandemii, bo w 2020, ekipa grupy artystów amatorów przy parafii świętego Józefa w Pszczewie, właśnie w Pszczewie, to pierwsze miejsce pracy pani doktor Oli, pod kierownictwem pana Andrzeja Muchowskiego, który był zarówno reżyserem, jak i scenarzystą filmu Doktor Ola, Niewolnica Miłosierdzia.
Doktor Ola, jak dalej?
Miłosierdzia można w internecie spokojnie tak. obejrzeć.
Dziękuję bardzo, panie doktor. Dziękuję bardzo. Odbieramy telefon. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Chciałabym powiedzieć, że nie tylko doktor Ola taka, prawda, była bardzo dobra i miła dla ludzi. Była też mecenas Sawicka, która pracowała tutaj w Łodzi, u siebie w domu na ulicy Drukarskiej 15, no i która też już umarła w 2010 roku. No to był taki dobry duch Łodzi. Chciałabym natomiast w jakiś sposób zdobyć zdjęcie pani doktor Oli, bo mam ciężko chorego wnuka. Uważam, że może się coś stać dobrego z nim, jeśli będę to zdjęcie miała. Czy to się da też zrobić? Będzie w tej książce?
W książce jest zdjęcie, tak, jeżeli się wtrącę.
I w internecie no, również jest, panie doktorze.
Dziękuję.
Nas, tak.
Można... No tak, ale można... dodzwoniłam się, to nie zrozumiałam, jak to iść w internet, bo...
Proszę pani, halo? Halo? Tak? Można zwyczajnie wpisać doktor Ola Gabryś, Aleksandra Gabrysiak i tam są chyba ze trzy zdjęcia, pani doktor.
Aha, i nie, nic nie potrzeba, tylko doktora no ja nie wiem, nie wiem.
Tak, tak, nie tylko wiem, to.
Ja mogę
.pl chyba, tak?
Jakby pani chciała zostawić telefon, może, nie wiem, po audycji, to ja bym mógł...
Bardzo proszę, mój telefon 733-613-954.
Teraz 733.
Tak, 613-954.
Tak. Dziękuję bardzo.
Do pani i
dziękuję.
Tak,
Panem Bogiem.
Dziękuję. Pozdrawiamy panią serdecznie. Odbieramy następny telefon. Halo?
Ja jestem na linii.
Tak, jest pani już na antenie.
Czy już?
Tak, już jest pani, tak. Słyszalna.
Ja nazywam się Irena. Jestem wolontariuszką w hospicjum. Jestem z Białegostoku. I właśnie słucham tej tutaj teraz refleksji, jak księża i wypowiadają się na temat pani doktor Olach. U nas też jest bardzo duże hospicjum, które liczy 70 łóżek. Ja już od roku czasu przychodzę, raz w tygodniu jestem w hospicjum i znam tą całą sytuację, znam ten ból. I nasz pan doktor też jest cudowny, bo jest założycielem naszego hospicjum. Nasze hospicjum już jest bardzo długo, 30 lat ma. Więc jego zasługi są też, nie można powiedzieć, że nie, no, nieograniczone. I
ale może zechce też... pani podać nazwisko pana doktora?
Pan doktor Borowski.
Beszta Borowski.
Borowski, Tadeusz Borowski.
Aha,
jest
tak.
To cudowny pan doktor. Mój mąż umarł 13 lat temu. Ja właśnie jeszcze wtedy, kiedy mój mąż leżał w naszym hospicjum, było wtedy tylko 26 łóżek. I ja już sobie postanowiłam, kiedy on odszedł, że ja coś dla tego hospicjum będę robiła. I właśnie teraz od roku czasu przychodzę, już jestem też emerytką, ale mam swoje jeszcze obowiązki, bo na pół etatu pracuję i opiekuję się wnuczkiem. I w każdym tygodniu staram się przynajmniej jeden raz w tygodniu być w hospicjum. No nie wiem, czy to może taka trochę pycha, ale powiem, że drugi dzień świąt zawsze spędzam z chorymi. Na Boże Narodzenie byłam. I teraz na Wielkanoc była.
Gdzie tu pycha, to bardzo piękna posługa. Gratulujemy Pani takiej wrażliwości. Muszę Pani powiedzieć, że jest Pani kolejną osobą, która, od której słyszę, że po tym doświadczeniu, że pomogło, że hospicjum pomogło komuś bliskiemu z rodziny, sami staramy się również pomagać.
Tak, jeszcze może powiem, jak bardzo zmienia się życie człowieka. Ja mówię teraz o sobie, o swojej osobie. Jak zaczęłam tam chodzić, mam inne priorytety. Jest inna wartość mojego życia. Inaczej patrzę na świat, inaczej patrzę na życie, inaczej patrzę na ludzi. I bardzo urosło moje serce. Nie wiem, mam tak, nieraz mówię wielkie, że mi się nie mieści w mojej skórze.
Dziękujemy Pani bardzo. Tak?
To tyle chciałam przekazać. No i chciałabym, żeby więcej takich osób, którzy właśnie też są uczuleni i wrażliwi na cudzą wiedzę.
Zapewniam Panią, że tych osób jest bardzo dużo w naszym kraju. Bardzo dużo. Dziękuję Pani bardzo serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże na
wszystkich. Szczęść Boże.
Czy Państwo jakoś się zechcą ustosunkować do tego, czy... Ma Pani doktor takie doświadczenie, że członkowie rodziny później wspierają hospicjum?
Tak, tak, oczywiście. Mamy bardzo dużo takich osób, że zaczyna się właśnie, że ktoś z rodziny jest u nas naszym pacjentem albo domowym, albo w oddziale stacjonarnym i potem te osoby po prostu po czasie przeżycia żałoby zostają naszymi wolontariuszami.
Tak, to taki naturalny proces włączenia się.
Tak.
U nas w Gdyni jest podobnie, pani doktor, pani redaktor. Również ja to mówię, że dobroć zaraża dobro i to jest takie kontynuacja. I tak samo było tutaj w przypadku postaci naszej dzisiejszej bohaterki, pani doktor Oli. Ona też zarażała swoją dobrocią innych i to przekazywała.
Czy, panie doktorze, zwracam się do pana doktora Mirosława Pietrzaka, czy wy jako stowarzyszenie doktor Oli apelujecie o jakieś głosy ludzi, którzy zetknęli się z doktor Olą? Bo to pewnie do procesu beatyfikacyjnego.
No, czasem no nie pozwoli, żebym tutaj czytał, ale ja mam przy sobie dwa świadectwa, tak? Szczewa jest.
Tak, ale chodzi mi o to, panie doktorze, czy pan teraz, korzystając na przykład z tego, że jest na antenie, może taki apel wystosować?
Oczywiście. Jak
to właśnie
prosimy. Tak,
prosimy bardzo.
Tak jak powiedziałem, każdego 6 modlimy się w sprawie procesu beatyfikacyjnego, ale doktor Ola, ja to kiedyś powiedziałem, życie po życiu, dalej działa. Doktor Ola jest z nami. Doktor Ola nas zawstydza, jest wyrzutem sumienia środowiska medycznego, ale wielu osobom pomaga. Są na to świadectwa udokumentowane. I proszę się modlić o rychłą beatyfikację doktor Aleksandry Gawrysiak, a za jej przyczyną, tak jak mówił ksiądz Mariusz, wikariusz Szczewa, a w latach 80. kapelan szpitala szczewskiego, że doktor Ola pomagała za życia, pomaga także i teraz. I do chorych taki apel, a gdyby ktoś otrzymał łaskę przedstawiciela doktor Aleksandry Gawrysiak, chciałby złożyć swoje świadectwo, to bardzo prosimy, aby poinformować biskupa miejsca, czyli wysłać do kurii elbląskiej, do księdza biskupa Jacka Jeziorskiego takie świadectwo, taką swoją refleksję, takie, czy ktoś może gdzieś spotkał się kiedyś z doktor Aleksandrą Gawrysiak, to również prosimy o takie świadectwa, o takie wspomnienie. To wszystko będzie potrzebne w tym właśnie teraz okresie.
No właśnie, tak.
Chciałam się wtrącić, że hospicjum elbląskie też się modli.
Tak, ja powiedziałam to pani doktor.
Tak,
mówiłem.
A my w hospicjum elbląskim jakby rocznie w rocznicę śmierci doktor Gawrysiak od 30 lat żeśmy się modlili, w rocznicę śmierci.
Tak samo również i Gdańsk, i tutaj no, mogę powiedzieć Trójmiasto. W 1994 roku Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku ustanowiła nagrodę, i to było bardzo szybko po odejściu doktor Oli. ta książka, która była promowana już w 1998 roku, jeszcze raz przytoczę tytuł, Doktor Ola, lekarz ciała i duszy. Piękna pozycja i warto ją przeczytać. Różnego rodzaju akcje, którym patronowała doktor Aleksandra Gabrysiak. Myśmy w latach na początku lat 2005-2006 taką prowadziliśmy akcję w Gdańsku, tak dla przeszczepu, pod patronatem doktor Aleksandry Gabrysiak.
Tak.
Ja chcę jeszcze zaznaczyć, że w 2004 roku w grudniu środowiska medyczne Archidiecezji Gdańskiej ogłosiły za patrona doktor Aleksandry Gabrysiak. Była to piękna uroczystość w archikatedrze.
A więc postać cały czas żyje. Panie doktorze, tak. Mamy telefon jeszcze, ostatni odbierzemy. Halo?
Bardzo proszę.
Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Aha, to już ja jestem.
Tak?
Na
tak. Mamy bardzo mało czasu, ale bardzo proszę.
Tak, ja jestem, mam już teraz 76 lat, jestem byłą pracownicą Akademii Medycznej w Gdańsku.
Tak.
I być może, że chyba się spotkałam, ale nie mogę sobie przypomnieć, dlatego że pracowałam 17 lat, ale to w różnych działach. Ale między innymi ja przeczytałam teraz niedawno w internecie, że pani doktor Gabrysiak była pracownikiem Zakładu Biochemii Klinicznej
tak
też. Nie wiem, to w jakim czasie. Ja tam byłam sekretarką. To było chyba 73 rok, ale no jakiś czas tam byłam sekretarką. To było u pana profesora Leona Żelewskiego i byłam ta sekretarką takiej biochemii normalnej. To profesor Mariusz Żydowo był kierownikiem tych zakładów, ale jakoś nie mogę sobie w pamięci, dlatego że ja później wyjechałam w ogóle z Gdańska w 92 roku.
Wcześniej pracowałam.
Ja o tym w ogóle
tak.
nie słyszałam.
Proszę pani, ponieważ tak? jest koniec naszej audycji,
tak?
to okazuje się, że taka audycja może dać nową informację osobom nawet, które były w tym środowisku, prawda?
Tak, tak, tak. tak,
tak.
Ja, no ja w ogóle początkowo to tylko mi w ucho wpadło, bo tak słuchałam jednym uchem, że tak powiem, robiąc obiad, że Akademia Medyczna w Gdańsku, tak, bo teraz już inaczej uniwersytet
tak.
się
nazywa. Rozumiemy, bardzo
no i
serdecznie pani dziękujemy.
I patrzę, że to jest Zakład Biochemii Klinicznej,
tak.
w której ja byłam sekretarką u tych właśnie dwóch panów profesorów. I coś mi może nazwisko i się przypomina. Ja mam,
pani,
ja mam taki skład
proszę
osobowy,
pani,
muszę
halo?
Zobaczyć.
Halo,
chyba
ale
się tam była ta pani
musimy
doktor.
Kończyć.
Tak.
Już, już wybrzmiał pani głos. To, co najważniejsze, usłyszeliśmy. Panie doktorze i pani doktor, jakbyśmy mogli zakończyć to nasze spotkanie dzisiejsze? Mamy dwie minutki.
Dwie minutki. Ja jeszcze może przypomnę taką sytuację, bo ja niewiele wiem o duchowości doktor Oli, ale pamiętam, że w tym czasie, jak w Elblągu pracowała, to codziennie uczestniczyła we mszy świętej w kościele świętego Jerzego, taki stary,
tak.
zabytkowy kościółek.
Tak.
To tam zawsze stał maluch pani doktor Oli, bo w Elblągu jeździła maluchem i można ją było tam spotkać. O godzinie 12 w południe była msza.
Tak, dziękuję
ja
bardzo. To pani doktor Wiesława Pokropska, chirurg dziecięcy, dyrektor hospicjum w Elblągu. Bardzo serdecznie pani doktor dziękuję i pozdrawiam, życząc
dziękuję
wielu
bardzo.
Łask
ja
Bożych.
Też pozdrawiam. Pozdrawiam.
I pan doktor Mirosław Pietrzak?
Słowami doktor Oli zakończę. Jedno zdanie. O Boże, nie chcę poddawać się zwątpieniu i przygnębieniu. Chcę żyć Tobą do końca. Błagam więc o siłę, o uspokojenie mojego serca i umysłu. Boże, Tobie ufam. Tobie pokładam nadzieję, że nie umrę na wieki. Doktor Aleksandra Gabrysia.
Dziękuję bardzo. To
bardzo
słowa...
dziękuję, panią Cienicko. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. To słowa pani doktor świętej pamięci Aleksandry Gabrysiak, które nam przekazał doktor Mirosław Pietrzak z... Gdyni. Dziękuję bardzo serdecznie. Już nie powiem tych wszystkich tytułów, panie doktorze.
Nie ma żadnych tytułów. Mam na imię Mirosław.
Dziękuję bardzo serdecznie i wielu błogosławieństw na życie, na pracę, na wszystko, co dla pana ważne, co pana spotyka. Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie.
Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże. Dziękuję Państwu, dziękuję moim gościom jeszcze raz. Dziękuję Państwu, drodzy radiosłuchacze. Dziękuję tym osobom, które włączyły się w naszą audycję. Ojcu Witoldowi dziękuję serdecznie za obecność z nami. Wszystkiego, co najlepsze na cały tydzień. Wielu błogosławieństw, a za tydzień będziemy mówić o szpiczaku. Żegna się Barbara Momot.